przewielebni bracia duchowni, czcigodne siostry zakonne, drodzy przedstawiciele różnych bractw, stowarzyszeń, wspólnot, szanowne delegacje, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Usłyszeliśmy przed chwilą perykopę ewangeliczną, która przypomniała nam, skąd pochodzi Pan Jezus. Wiemy, że On jest Synem samego Boga, ale ten ziemski rodowód jest też niezwykle ważny. Usłyszeliśmy tylko skrót całego rodowodu Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy odczytali dłuższą perykopę ewangeliczną, to przekonalibyśmy się, że ten rodowód ma wiele imion i wiele pokoleń. Ta dłuższa wersja dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna się od genealogii Jezusa. Dla pierwszych odbiorców Ewangelii świętego Mateusza, czyli nawróconych z judaizmu chrześcijan, genealogia była niezwykle ważna, ponieważ potwierdzała ich tożsamość i stanowiła rodzaj dowodu osobistego. Poza tym zakotwiczenie w rodzie, pokoleniu, wspólnocie dawało poczucie bezpieczeństwa. W czasach Pana Jezusa ktoś, kto nie miał historii swojego życia i nie znał tej historii swojego życia, był jak drzewo wyrwane z korzeniami. Nie miał przyszłości, nie mógł się ostać. Dlatego w rodzinach żydowskich tak wiele wagi przykładano do tego, aby uczyć tradycji, historii. Uczono historii zbawienia, ale uczono też na pamięć najważniejszych ksiąg Starego Testamentu, Tory, Pięcioksięgu. Wszystko po to, aby młody człowiek, wchodząc w dorosłość, znał swoje korzenie, miał swoją tożsamość i aby pośród różnych trudnych sytuacji, bo to był naród, który przechodził bardzo skomplikowane koleje historii, aby w tych trudnych sytuacjach nikt się nie zagubił. Usłyszeliśmy również dzisiaj, że porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. To dziwne, że w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny słyszymy w perykopie ewangelicznej o narodzeniu Jezusa. Ale to dlatego, że po pierwsze Ewangelie nie przekazały nam żadnych wiadomości o narodzeniu Maryi, stąd cała nasza wiedza na ten temat jest zaczerpnięta z apokryfów, pism nawiązujących do Ewangelii, ale nie uznanych za natchnione. A po drugie, wszystko co tradycja, a więc i wspomniane apokryfy przekazały nam o narodzeniu i dzieciństwie Maryi, i w tych apokryfach czytamy, że ona była długo wyczekiwana, wymodlona, od maleńskości bojąca się Boga, pracowita, posłuszna, dojrzała, pobożna, święta. Wszystko to, co o niej napisano, odnosiło się ostatecznie do tego, który dopiero miał się narodzić, do Jezusa, jej Syna. Narodziny Maryi i jej dzieciństwo były więc zapowiedzią narodzin i dzieciństwa Jezusa. Mówiąc jeszcze inaczej, opisując nam cudowną jutrzenkę, narodzenie Maryi, apokryfy chciały tylko powiedzieć, jak wspaniały będzie ów dzień, gdy zajaśnieje światu słońce sprawiedliwości, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Ale powróćmy do rodowodu Pana Jezusa. Dla nas dzisiaj ten rodowód dalej jest niezwykle ważny, ponieważ podkreśla dla nas, nie tylko dla narodu wybranego, ale dla nas dzisiaj znaczenie tradycji i naszej tożsamości. Tradycje najczęściej definiujemy jako ciągłość i zmianę jednocześnie. bezkrytyczne i mechaniczne przekazywanie tego, co było i co miało miejsce w przeszłości, czyli podtrzymywanie starego i eliminowanie nowego, byłoby bezrefleksyjnym tradycjonalizmem, a to jest niezwykle niebezpieczne dla wiary i dla życia Kościoła. Ponieważ Kościół możemy porównać do żywego organizmu. To mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, to żywy organizm, dynamiczny, a więc również podlegający jakimś zmianom. Ale jednocześnie Kościół zawsze musi zachowywać to, co jest niezmienne, co jest jego filarem, co jest rdzeniem, co jest, czego nie można zmieniać. I gdybyśmy chcieli w Kościele zmieniać wszystko, gdybyśmy wprowadzali zmiany według ludzkiego uznania, to wówczas moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy zdrajcami. I to już nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. Zatem potrzeba ogromnej mądrości, otwarcia na łaskę Pana Boga, na dary Ducha Świętego, abyśmy potrafili odróżnić to, co jest fundamentem, jest niezmienne i stanowi o naszej tożsamości. Jest jak rodowód, o którym nie wolno nam zapomnieć. I jednocześnie, abyśmy potrafili odczytywać znaki czasu, przed którymi dziś staje Kościół, interpretować je w świetle Pisma Świętego i odpowiadać na nie. Moi drodzy, ta tradycja i tożsamość bardzo są nam potrzebne, ponieważ wokół nas jest zlaicyzowany świat. On był zawsze. Ale presja zlaicyzowanego świata dzisiaj jest ogromna. Wydaje nam się, że wszystko mamy, wszystko jesteśmy w stanie sami zaplanować i wykonać. Niekiedy ta wiara zostaje zachwiana, ponieważ przychodzi choroba, cierpienie, destabilizacja związana z kryzysem ekonomicznym, pandemią chociażby. Ale my jesteśmy ludzie współcześni, jesteśmy tak bardzo przywiązani do naszego świeckiego stylu życia, że zamiast szukać pomocy w wierze u Boga i odnowie moralnej, wolimy za wszelką cenę bronić naszej urojonej wolności, która tak naprawdę jest niewolą konsumpcji, mas mediów i opinii publicznej. Ten stan bywa różnie określany, ale papież Franciszek używa takiego określenia, że to jest kultura tymczasowości, w której jest tylko jeden pewnik. Wszystko inne jest zmienne i umowne. Jeden pewnik. Zmiana właśnie. W takiej płynnej kulturze to, co już było, jest mało ważne, a więc i rodowód jest mało ważny, i tożsamość jest mało ważna. Co zatem się liczy? To, co jest teraz. Moje obecne odczucia, wrażenia, pragnienia, to jest naprawdę ważne. Jest ona niezwykle niebezpieczna i nie tylko w wymiarze wiary, ale życia codziennego. Przecież my dobrze wiemy, że kiedy człowiek podejmuje takie decyzje, z których już jutro chce się wycofać, albo nawet dziś podejmuje decyzje, za które nie chce wziąć odpowiedzialności jutro, to jest człowiek, o którym mówimy, że jest lekkomyślny. Chcemy spotykać się z ludźmi, dla których słowo ma wartość. Chcemy, aby do naszej rodziny wchodzili ludzie, którzy, kiedy dziś powiedzą tak, to jutro to słowo będzie znaczyło dokładnie to samo. A kiedy pojawią się kłopoty, bo takie kłopoty w różnym wymiarze mogą się pojawić, to chcemy być przekonani o tym, że będą walczyli, będą starali się, aby przywrócić temu słowu właściwą wartość. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, i za każdym razem, kiedy dotykamy problemów, które niesie współczesność, tak właściwie dotykamy też tradycji, tożsamości naszego rodowodu. Czy my dzisiaj potrafimy nowemu pokoleniu przekazać ten rodowód Czy my potrafimy przekazać następnemu pokoleniu to, że nasza historia jest związana z Bogiem, z wiarą, z wyborem naszych ojców? To jest pytanie niezwykle aktualne. Trzeba zrobić rachunek sumienia i sięgnąć do naszych korzeni. Jeśli sami będziemy mieli tożsamość chrześcijańską, kiedy będziemy znali swój rodowód i będziemy wierni temu wszystkiemu, co przyjęliśmy, to moim zdaniem będzie nam znacznie łatwiej przekazywać to. Nie można przekazać czegoś, czego samemu się nie szanuje albo się tego nie ma. Moi drodzy, ostatnie dni przed beatyfikacją naszego wielkiego rodaka, tak bardzo zasłużonego również dla tej katedry i dla Bydgoszczy, kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. To też jest nasza tożsamość i to nasza historia, to nasz rodowód, to nasz ojciec. Zresztą o nim mówiono bardzo często, że to jest ojciec naszego narodu. Niektórzy mówili niekoronowany król Polski. I nie było w tym nawet przesady, tylko stwierdzenie, że to jest człowiek zatroskany o ojczyznę, o Kościół, o sprawy każdego z nas. A więc pozwólmy, aby to on przemówił dzisiaj i wróćmy do jego nauczania. Niech on nas uczy tej tożsamości, a myślę, że zostawił nam przepiękny przykład, jak budować tożsamość i jak realizować powołanie chrześcijańskie, otwierając się na to, co niesie współczesność, a jednocześnie nieustannie pamiętając o historii, o rodowodzie, o zobowiązaniach, które wypływają z wiary. Najpierw szanował fundamenty. Dla niego te fundamenty były niezwykle ważne. Te fundamenty zapisał w swoim haśle biskupim. Soli Deo. Jedyny Bóg, tylko Bóg. A potem dodał, przez Maryję. To był program jego życia, program jego posługi biskupiej i program posługi jako prymasa Polski. Zawsze wszystko odnosił tylko i wyłącznie do Boga. Kiedy przeżywał trudności, modlił się do Maryi, przez Maryję do Boga. Pamiętamy przecież moment jego aresztowania. Pamiętamy z zapisków oczywiście, z literatury. Kiedy był aresztowany, przyjechało po niego 50 funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, po jednego człowieka. Niewiele mógł zabrać, ale zabrał ze sobą brewiarz i różaniec. Niczego więcej nie potrzebował. To były fundamenty. Soli Deo i przez Maryję. Te fundamenty u niego były czymś zupełnie naturalnym, bo kiedy we Włocławku przygotowywał się do posługi kapłańskiej, to już wówczas doświadczył tego, że w Bogu jest cała nadzieja, bo przecież był człowiekiem o bardzo słabym zdrowiu. Jego przełożeni zastanawiali się, czy można mu udzielić święceń kapłańskich. Ale uznali, że warto. Niech chociaż jakiś czas, kilka dni, tygodni, może miesięcy służy Panu. Niech sprawuje mszę świętą. Ta historia przypomina nam bohaterów wiary ze Starego Testamentu. Kiedy Bóg kogoś powoływał do wielkich spraw, to najczęściej wybierał kogoś, kto był niedoceniony w swoim społeczeństwie, kto był na samym końcu, kto był po prostu słaby. Tak było z Dawidem, który zwyciężył Goliata. I tak było z wieloma innymi. Wszystko po to, aby pokazać, że to nie człowiek swoim intelektem, swoją tężyzną fizyczną, swoją przebiegłością i swoimi planami zwycięża, ale to sam Bóg zwycięża, posługując się ludźmi, jeśli pozwolą na to, by Bóg nimi kierował. ten fundament, oddanie całego swojego życia samemu Bogu przez Maryję, pozwalało kardynałowi Wyszyńskiemu rozmawiać ze wszystkimi i podejmować bardzo trudne decyzje, a czas był niezwykle trudny. Szukał rozmowy, rozmawiał z tymi, którzy byli przeciwnikami Kościoła. Nigdy od tej rozmowy nie stronił. Specjalnie używam słowa rozmowa, bo trudno było wówczas mówić o dialogu. Dialog zakłada nastawienie, dobre nastawienie dwóch stron. Uczciwość dwóch stron. Zakłada też to, że wspólnie chcemy poszukiwać prawdy. A więc wówczas bardzo rzadko prowadzono jakikolwiek dialog, choć zapewne wiele rozmów nazywano dialogiem. Głównie toczyły się spory, kłótnie i próba udowodnienia, kto ma rację. Prymas nigdy nie stronił od rozmów. Niektórzy nawet mu zarzucali, że zbyt często spotyka się z ówczesnymi władzami. A kiedy zawierał porozumienia, to mówiono, dlaczego trzeba stanąć twardo i bronić wolności, ojczyzny i Kościoła. Ale prymas stał twardo na ziemi. Tylko wówczas tłumaczył to w ten sposób. Ja nie mogę pozwolić, żeby rozlała się krew naszych braci i naszych sióstr. Tym bardziej, że to były czasy po II wojnie światowej, gdzie nasza ziemia jeszcze była przesiąknięta krwią. On wiedział, co to znaczy, jeśli brat stanie przeciwko bratu i siostra przeciwko siostrze. Dlatego tak bardzo przed tym przestrzegał i robił wszystko, żeby takiej sytuacji uniknąć. Po drugie, zdawał sobie sprawę, że musi zachować choć minimum wolności dla funkcjonowania Kościoła, a musimy wiedzieć, że, tak jak już powiedziałem, czasy były tak skomplikowane, że z dnia na dzień potrafiono zabierać klasztory, odbierać to, co należało do zakonów, do wspólnot kościelnych. Zabierano też wielu innym ludziom, to prawda. Co więcej, zabierano z dnia na dzień, nie szanując nawet prawa, które wówczas zostało ustanowione przez porządek komunistyczny, albo raczej nieporządek tamtego czasu. Dlatego też tak wiele klasztorów, nieruchomości udało się odzyskać, bo odzyskiwano te, które najczęściej były odbierane z naruszeniem prawa, które wówczas było ustanowione. Lekceważono nawet własne prawa. Taki to był dziwny czas. Prymas rozmawiał, ale też zdawał sobie sprawę, że są granice tej rozmowy. Ciągle wracał do swojego rodowodu. Ciągle wracał do tego, że przede wszystkim Boga ma słuchać, nie ludzi. I kiedy okazało się, że dalej już nie można rozmawiać, że właściwie jest tylko i wyłącznie oszustwo i gdzie już było jasne, że tamtejsze władze próbują wymusić na Kościele, na prymasie również, to aby to oni mianowali biskupów, aby oni wpływali na jakiekolwiek decyzje w Kościele, wówczas kardynał powiedział non possumus, nie pozwolimy, ani kroku dalej. Dalej już nie mogę się cofnąć. Został aresztowany 3 lata, internowany, był w odosobnieniu. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Przypuszczam, że mógł mieć poczucie zdrady, osamotnienia. Przecież wielu ludzi odwróciło się wówczas od niego. Ale z czasem tak wielu uznało, że to jest mąż opatrznościowy, że to bohater. Właśnie wówczas, kiedy był uwięziony, kiedy nie mógł przemawiać, kiedy nie mógł spotykać się z ludźmi, tak wielu uwierzyło, że to jest naprawdę mąż opatrznościowy, że to jest prymas tysiąclecia. I moi drodzy, w czasie tego uwięzienia kiedy doznał bardzo wielu przykrości. Nigdy nie wypowiedział złego słowa skierowanego w stronę swoich oprawców. Trwał na modlitwie, wykorzystał ten czas, aby przygotować odważny, jak na tamte czasy, program ewangelizacyjny dla naszego Kościoła. Nieustannie rozmyślał o tym, co będzie w przyszłości. Nie rozmyślał o swoim losie, ale modlił się i myślał o Kościele. Moi drodzy, czas to miłość, tak często powtarzał prymas Wyszyński. My dziś jesteśmy u matki pięknej miłości. Zostawił nam tyle wspaniałych świadectw, do których powinniśmy wracać. Ale ta jego pamięć o rodowodzie, ta jego tożsamość chrześcijańska była u początku społecznej krucjaty miłości. I ja chciałbym ją przypomnieć dzisiaj. Myślę, że nieustannie musimy wracać do tamtego nauczania. Przepiękna krucjata miłości. Przepiękny tekst. Pamiętajmy, że napisał ten tekst po wyjściu z więzienia, po internowaniu, po tych trudnych doświadczeniach. To jest program odnowy życia codziennego, rodzinnego, społecznego, narodowego. Program odnowy ojczyzny. Tak wiele się zmieniło od tamtego czasu, a program jest ciągle aktualny. Napisał, w punktach ujął tę krucjatę. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata i twoją siostrę. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy, zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś innym winny. Czynnie współczuj w cierpieniu, chętnie spiesz z pomocą, radą, z pociechą, sercem. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim, otwórz się ku ubogim i chorym, użyczaj ze swego. Staraj się dobrze dostrzec potrzebujących wokół siebie. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest wezwanie na wyrost, zbyt łagodne, ale kardynał Stefan Wyszyński spotkał się z nienawiścią i dobrze wiedział o tym, że z nienawiścią można walczyć tylko i wyłącznie miłością. Nie ma innej drogi i nie ma innej szansy na prawdziwe zwycięstwo. Moi drodzy, zapisał te słowa znamienne, które mówią o zwycięstwie miłości, już jako młody ksiądz w 1939 roku we Włocławku. Pozwólcie, że na koniec je przypomnę. Walczą współcześnie ze sobą dwa światy i dwa porządki, ateistyczny i chrześcijaństwo. Dla Kościoła walka nie jest ani rzeczą nową, ani straszną. Kościół nigdy walki się nie lękał, ani nigdy od niej się nie uchylał. Kościół bowiem ma w sobie tradycję ewangelicznej łodzi, miotanej wiatrami, z której Chrystus nauczał. Kościół łódź jest oswojony z burzami i gromami. Patrzyła ona na walki wieków, z których każda wnosiła coś do kultury chrześcijańskiej. Kościół jest spokojny o wynik nowej, wszechświatowej wojny. Dlaczego? Bo wynik tej wojny zależy od zasad, w imię których jest prowadzona, nie od siły oręża. A ścierają się dwie wielkie zasady: nienawiść i miłość. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, zabieramy dzisiaj z tej świątyni wezwanie do tego, abyśmy nigdy nie zapomnieli o swoim rodowodzie, abyśmy budowali swoją tożsamość. I zabieramy też tę zasadę naszego życia. Zasadę, że zawsze powinniśmy działać w imię miłości. Amen.